Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Radio Kraków, Kultura i Niewinni Czarodzieje, odcinek 15. No, tym razem naprawdę przeniesiemy się w niezwykły świat, a przeniesiemy się za sprawą niezwykłego czarodzieja, którym jest pan Ireneusz Trybulec. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Witam, Agnieszka Malatyńska z tej strony. Pan Ireneusz Trybulec jest osobą bardzo znanym, więc myślę, że ci, którzy zajmują się muzyką, którzy śledzą muzykę w naszej okolicy, to wiedzą dokładnie, że to lutnista i gitarzysta, absolwent Akademii Muzycznej. Przed laty założył też zespół muzyki dawnej Kamerata Krakowia, do której właściwie cały czas opracowuje repertuar, jaki wykonuje ten zespół. Koncertuje w Polsce i za granicą. No i ma na swoim koncie różne nagrania, ale takim właściwie jego takim hobby wielkim, który taką pasją, która przerodziła się w zawód, jest poszukiwanie utworów zaginionych. I myśmy się poznali wiele lat temu właśnie z tego powodu, że pan Ireneusz był grzebał w bibliotekach, wynajdywał jakieś niezwykłe utwory. Mnie to zawsze fascynowało, bo mnie zawsze fascynuje to, o czym nie wiemy i co kiedyś było fantastyczne, no a teraz niestety zalega jedynie biblioteki. No ale dzięki Bogu, że są tacy jak pan Ireneusz Trybulec, niektóre utwory mogą wyjść na światło dzienne. Jak to się stało w ogóle, że zainteresował się właśnie pan taką pasją szukania?
Myślę, że Żeleński jest takim kompozytorem, który został zapomniany niesłusznie i to był jeden z powodów, dzięki któremu zacząłem szukać i grzebać.
Ale jak pan trafił w ogóle na Żeleńskiego? Że to właśnie Żeleński, bo mamy dużo innych kompozytorów, którzy też zalegają w tych bibliotekach albo mają niepełne spisy twórczości. Właściwie nie wiemy, co skomponowali.
Stało się to trochę poprzez moją żonę, która pochodzi z miejscowości odległej zaledwie kilka kilometrów od Grodkowic. A Grodkowice jest to miejsce urodzenia Władysława Żeleńskiego. I pamiętam, długi czas to miejsce nas intrygowało. Później pojechaliśmy na jakąś wycieczkę rowerową. Trafiliśmy do tego pałacyku, bo tam jest w tej chwili pałacyk, który zastąpił dwór, w którym urodził się Władysław Żeleński. Otwarły się nam drzwi, zobaczyliśmy piękny westybul i powiedzieliśmy, tu trzeba chyba robić koncerty. Tu możemy robić koncerty. I to był początek takiej naszej działalności koncertowej.
To były lata 90.
To były lata 90. Okazało się jednak, że artyści, muzycy, których zapraszaliśmy, nie mają w swoim repertuarze utworu Żeleńskiego. Albo bardzo jest ich niewiele. W związku z tym postanowiłem sam sprawdzić temat, czy przypadkiem nie jest tak, że gdzieś zalegają te utwory, rękopisy czy druki, nawet półki bibliotek polskich i zagranicznych. I okazało się, że miałem rację. Odnalazło się bardzo wiele nieznanych w ogóle z tytułów utworów Żeleńskiego, ale także udało nam się odszukać te kompozycje Władysława Żeleńskiego, które były znane tylko z tytułów, a nie mieliśmy do nich dostępu.
No tak, bo tu jesteśmy winni takie wyjaśnienie, że często jest tak, że zachował się spis na przykład twórczości danego artysty, albo kompletny, albo niekompletny, ale nawet na podstawie niekompletnego spisu można wywnioskować, że część utworów w ogóle nie znamy i nawet nie wiemy, gdzie są, więc możemy ich szukać. I teraz jest pytanie w ogóle, jak szukać? Zawsze mnie to fascynowało, bo przecież te programy wielkich mistrzów, no tutaj wspomnę choćby Jordi Savala, prawda? On też jest oparty na przekopywaniu bibliotek, szukaniu poszczególnych utworów i zestawianie, on akurat nie szuka jednego kompozytora, tylko danego tematu i zestawiania po prostu zestawiania to w jakiś taki koncertowy, bardzo ciekawy program. No a tutaj pan był zainteresowany konkretną osobą. Ja tylko powiem, że Władysław Żeleński, no właśnie, porozmawiajmy chwilę w ogóle o nim, zanim będziemy...
A ja jeszcze wspomnę o tej genezie. Myślę, że wspomniała pani tutaj słusznie o Jordi Savalu. moje zainteresowanie i poszukiwania dotyczące nieznanych utworów muzycznych zaczęły się od muzyki dawnej. Ja jestem lutnistą. Interesowała mnie najpierw polska muzyka lutniowa. Wiele rzeczy było nieznanych, to wszystko było gdzieś w rękopisach. I w przypadku repertuaru dawnego, to jest chyba podstawa. Szukanie, wydobywanie rzeczy, które nie są dzisiaj publikowane, nieznanych rzeczy. Tak w zasadzie działają zespoły muzyki dawnej w Europie. Szukają repertuaru ciekawego. Rzadko się powiela to, co już jest znane. I to jest, przez to się okazuje, że ten repertuar jest ciekawy, niesłusznie zapomniany i tak dalej.
Poszerza się też.
Poszerza się repertuar, tak. Poza tym ja myślę, że w przypadku teraz, jakbyśmy odnieśli to do muzyki XIX-wiecznej, w czasy, kiedy Żeleński działał i początek XX wieku, tutaj romantyzm przez długi czas właśnie, repertuar muzyki romantycznej polegał na tym, że był pewien kanon ustalony kiedyś tam przez jakichś muzykologów, ktoś na to zwrócił uwagę i to tak jedzie sobie od, nie wiem, od 200 lat może i ciągle gra się jedno i to samo. Tymczasem okazuje się, że w przeciwieństwie do tego, co stało się z repertuarem muzyki dawnej, jeśli chodzi o repertuar właśnie taki romantyczny, a to też jest w jakimś sensie muzyka dawna, ogromna ilość cały czas zalega w bibliotekach. Wystarczy pójść do Biblioteki Jagiellońskiej i wziąć takie dwie szufladki, czy tam trzy szufladki z działu muzycznego i przeglądać te fiszki, te karteczki, kartoteki. Pojawiają się nazwiska twórców XIX-wiecznych kompletnie nam nieznanych. Zupełnie. A to wszystko było wydrukowane. To nawet nie były rękopisy, to nawet nie są rękopisy. To są druki. I z tego repertuaru na szczęście w tej chwili wielu wykonawców czy muzykologów czerpie. Sięga się do tego repertuaru. No także jeśli chodzi o muzykę romantyczną. I ja może na tej fali, nazwijmy to tak, zainteresowałem się także Żeleńskim. Chociaż tak jak już wspomniałem, wiele czynników to spowodowało. No, to, że poprzez żonę, to, że ona pochodzi z miejscowości niedalekiej od Grodkowic, miejsca urodzenia Władysława Żeleńskiego. Ale także chociażby z tego względu, że średnia szkoła muzyczna drugiego stopnia, którą kończyłem wcześniej, zanim później w Akademii studiowałem, nosi imię Żeleńskiego. A również Akademia Muzyczna uważa Żeleńskiego za swojego pierwszego rektora, jako tak, że był twórcą konserwatorium muzycznego.
Czuje się spadkobiercą tej idei Władysława Żeleńskiego. No to rzeczywiście bardzo ciekawe, co pan powiedział. Ja teraz tak oczami wyobraźni jadę do Grodkowic i widzę tam piękny pałac autorstwa Talowskiego, bo to przecież znakomity architekt, którego kamienice są w Krakowie i którego podziwiamy, prawda? Natomiast tam też widzimy przepiękny obiekt. Tak, co tam teraz się znajduje?
No to jest cały czas własność Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z siedzibą w Radzikowie. I ten instytut ma pod sobą wiele takich obiektów właśnie podworskich i między innymi właśnie te grodkowice. Jest wynajmowany w tej chwili ten obiekt, jakby dzierżawiony. Tam jest tylko część biur, w maleńkiej części tego budynku mieszczą się biura IHR-u, czyli tego instytutu. Natomiast ta podstawowa część jest wynajmowana na jakieś przyjęcia weselne i my również przy okazji korzystamy z tej gościny, organizując od czasu do czasu tam właśnie w tych wnętrzach koncerty, poświęcone w tej chwili głównie muzyce Żeleńskiego, czego nie było na początku, tak jak powiedziałem.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo obiekt jest przepiękny, można tam pojechać, położony niedaleko Krakowa, więc świetny.
Jest restauracja, która działa w weekendy.
Jest ogród, jest fontanna, piękna, jest naprawdę dużo ładnych rzeczy, więc myślę, że to jest świetny pomysł w ogóle na wycieczkę. No właśnie, bo porozmawiajmy o tym. Mnie zawsze zastanawiało sytuacja Władysława Żeleńskiego, który wręcz był uważany za, który jest związany właściwie całe swoje życie, oprócz tam małych przerw, miał związane z Krakowem i który był uważany wówczas przez współczesnych sobie wręcz za takiego dyktatora muzycznego. On po prostu trzymał jedną ręką absolutnie wszystko, bo był
niezwykle wszechstronny. Krakowie to była bardzo ważna postać.
Tak.
Animator kultury, nie tylko kompozytor, ale także właśnie animator kultury w tym mieście, dawnej stolicy Krakowa. Więc to jest według mnie postać bardzo, bardzo ważna.
No właśnie, mnie to zawsze zastanawiało, że przecież był honorowym obywatelem miasta. Miasta Krakowa, prawda? Był, to już pan wspomniał, ale założycielem i wieloletnim dyrektorem Konserwatorium Muzycznego, z którego powstała Akademia Muzyczna, jak gdyby jest taka ciągłość wysnuwana. Był również dyrygentem, pianistą, wspaniałym kompozytorem o międzynarodowej sławie. Był doceniany bardzo przez współczesnych, był pedagogiem, który prowadził klasę kompozycji i uczył. No a jednak...
Dlaczego został zapomniany?
No właśnie. To jest pytanie, które ciągle
proszę
sobie
pani,
zadaję.
Słusznie pani cytowała Pendereckiego w jakimś tekście na stronie radia, że nie opłaca się umierać.
Tak, Krzysztof Penderecki miał rację.
Tak, że potem po śmierci zapomina się tej osobie, ale ja rozwinę ten wątek. Ja mam taką teorię, która z tego jakby można ją wywieść, z tego umierania. Żeleński za późno umarł, za długo żył. Według mnie.
Przypomnijmy, to jest 1921 rok.
Tak, a urodził się w 1837 roku. Czyli w zasadzie jego działalność jest XIX-wieczna, ale później żyje w XX wieku. I doczekał czasów wolnej Polski. Czyli on zmarł w okresie międzywojennym. Bardzo długo żył. No Moniuszko, który tam powiedzmy gdzieś tam w pobliżu jego się kręcił, zmarł bardzo wcześnie. No Chopin wiadomo, jak krótko żył. Ale Moniuszko też bardzo krótko żył. Moniuszko mógł żyć zupełnie dłużej, gdyby nie tam jakiś chyba zawał serca.
Tak, tak.
Tak. Ale moja teoria jest taka. Ponieważ on żył tak długo, a ten styl tradycyjny, neoromantyczny, trwał w jego twórczości. On był absolutnie wierny tej stylistyce właśnie takiej tradycyjnej, romantycznej, ale to nie znaczy złej. On naprawdę doprowadził do rozkwitu muzycznego swoją twórczość, więc ten styl romantyczny nie jest prosty, nie jest banalny. Harmonicznie utwory Żeleńskiego są niezwykle rozwinięte, niezwykle ciekawe. Tylko co się stało? On wkroczył z tą swoją tradycyjną, piękną twórczością w XX wiek, gdzie pojawiły się inne prądy stylistyczne.
Nowa rzecz.
Młoda Polska.
Tak, ale w ogóle.
Neoromantyzm.
Już się zaczyna dodekafonia za chwilę.
Tak, impresjonizm. To wszystko nagle.
Już Debussy nawet nie żyje, prawda?
Tak, tak. Ale to wszystko zdeprecjonowało lub ośmieliło pewnych muzykologów, tu trzeba naprawdę klepnąć się w piersi muzykologów, bo przecież to Jachimecki wyśmiewał się z opery Janek, gdy był na premierze w Krakowie, co podsłuchał Hesik, Ferdynand Hesik i napisał o tym w swoich wspomnieniach. Co powiedział Jachimecki? To nie pamiętam, to był już XX wiek, premiera w Krakowie opery Janek, a on gdzieś tam w kulisach czy w czasie przerwy mówi, znowu musimy być na tej pile. To byli ludzie, którzy ci muzykolodzy byli w tym okresie zafascynowani nowym. Przyszło nowe, w związku z tym będą się interesowali tylko tym i będą deprecjonować, przynajmniej niektórzy z nich, tą twórczość tradycyjną. Ale przecież ta twórczość tradycyjna jest hołubiona dzisiaj. No przecież nie możemy o Chopinie powiedzieć, że on był złym kompozytorem, bo komponował w tradycyjnym stylu. Czy Moniuszko. A Żeleński, niezwykle wartościowy muzycznie, był deprecjonowany przez jakiś okres czasu. No i od tego się zaczęło. W okresie międzywojennym Żeleński po śmierci, tu wracam do tego stwierdzenia, nie opłaca się umierać, po swojej śmierci był w zasadzie spychany gdzieś tam, albo nikt się nim nie interesował. Podobnie w okresie początków tak zwanego państwa ludowego polskiego, czyli po odzyskaniu tak zwanej niepodległości, była podobna historia. Dlatego wiele rzeczy do tej pory zalega w bibliotekach, a nawet w bibliotece tej orkiestrowej, która jest częścią PWM-u, która mieści się w Warszawie. Jest ogromna ilość dzieł, jest dużo dzieł Żeleńskiego orkiestrowych, które w ogóle nie były wykonywane, a ich nuty tam są. W formie albo druków jakichś takich, albo ręcznie przepisywane. Na szczęście w tej chwili od dłuższego czasu już przeżywa muzyka Żeleńskiego i sam kompozytor renesans swojej twórczości. Przypomnijmy, że jego opera Goplana dostała fantastyczną nagrodę światowego Oscara w dziedzinie
dzieł nowo odkryte.
No, więc świat zwrócił uwagę na tą piękną operę, ale przecież nie tak dawno Filharmonia Lubelska na podstawie naszych materiałów, które ja odszukałem, myślę o materiałach muzycznych, między innymi w Bibliotece Narodowej, w rękopisach, nagrała wiele dzieł symfonicznych Żeleńskiego, bo oprócz, bo w takim dwupłytowym albumie, tu trzeba o tym albumie powiedzieć, dyrygował tym przedsięwzięciem Wojciech Rodek. Nagrano tam szereg utworów orkiestrowych, a wśród tych utworów orkiestrowych są trzy dzieła, które my odszukaliśmy i opublikowaliśmy. No to jest po pierwsze muzyka do dramatu Lilia Veneda, którą tą muzyką ja teraz absolutnie się zafascynowałem. I to od momentu, kiedy posłuchałem wykonaniu właśnie tego wykonania orkiestrowego. No bo w tym momencie, kiedy odnalazłem rękopis, czy odszukałem ten rękopis w Bibliotece Narodowej, no to nie miałem zielonego pojęcia o tych walorach muzycznych. Tymczasem w momencie, kiedy jest już nagranie, kiedy otrzymałem płytę, która zresztą to jest fatalne. Ta płyta nie jest w sprzedaży ogólnej, dlatego że jest jakieś tam takie zobowiązanie Filharmonii, że dostali środki na to jakieś publiczne i nie sprzedają tej płyty. Nie dają tej płyty do sklepów. Mam nadzieję, że się to zmieni. Jakąś część nakładu Filharmonia Lubelska miała, ale niestety on się chyba już wyczerpuje albo już został wyczerpany. Ja mam taką jedną płytę, którą mi przesłano w związku z tym, że właśnie...
że będziemy ją słuchać koniec.
Tak, tak. I na tej płycie zostały nagrane bardzo interesujące kompozycje Żeleńskiego, tak jak powiedziałem, trzy odszukane przez nas, czyli Lilia Veneda, ilustracja muzyczna do dramatu Juliusza Słowackiego. Następnie romans na wiolonczelę solo z akompaniamentem orkiestry, suita tańców polskich na orkiestrę symfoniczną. I to jest pierwszy krążek. Natomiast na drugim krążku mamy pozostałe utwory, które ja też odszukałem, czyli Fest Polonez, dedykowany Kolbergowi, który był w materiałach w Biblioteki Jagiellońskiej po tak zwanym Krakowskim Towarzystwie Muzycznym. W tym momencie, kiedy ja to tam szukałem, to jeszcze to było nieskatalogowane. W ogóle nie było udostępnione dla czytelników. I jeszcze jedno dzieło, o którym wspomnę i które jest zasługą, powiedzmy, naszą czy moją, to jest parafraza Roma na dwa tematy z Chopina. Więc niezwykle interesujące rzeczy. Do tego jeszcze nagrała Filharmonia Lubelska inne dzieła symfoniczne, które właśnie zalegają w Bibliotece Materiałów Orkiestrowych w Warszawie. Na przykład muzyka do dramatu Wictworz. Albo chociażby wspomniany romans na wiolonczele i orkiestrę.
To są bardzo ciekawe rzeczy, o których pan tak mówi. Ja też się nad tym zastanawiałam właśnie nad tymi dziejami, które doprowadzają do tego, że kompozytorzy, którzy długo żyją, przeżywają tą swoją epokę, jak gdyby umierają w takim trochę zapomnieniu. I potem jest im ciężko się przebić. I właściwie każdy kompozytor, jak teraz się zastanawiam, może oprócz Chopina, ale to jest też inna sytuacja, przeszedł ten czas takiego zapomnienia, prawda? Bach czekał na odkrycie 70 lat, Vivaldi już 300 lat, inni kompozytorzy troszkę szybciej. Z Szymanowskim było dokładnie to samo. Szymanowski, który choć nie żył tak długo wcale, to jego ten pierwszy okres twórczości jest okresem postromantycznym, który właściwie nie przystawał do tamtych czasów. Już był przecież Strawiński, już było Święto Wiosny w 1913 roku, prawda? On pisał w innej estetyce. I teraz, jeżeli my patrzymy z naszej perspektywy, to my tego nie odczuwamy, tego źle, bo nam jest wszystko jedno. On pisał po prostu bardzo dobrze, a nam jest wszystko jedno, w jakim stylu on pisał, prawda? Tak. To jak gdyby nas tak nie boli. Natomiast kompozytorzy współcześni przeżywają tą historię i właśnie przeżył to na przykład Krzysztof Penderecki, który po swoim zwrocie od awangardy, kiedy na początku, prawda, był wynoszony pod niebiosa i tak dalej, a potem zrobił mały zwrot. I tym zwrotem dla mnie to już jest pasja według świętego Łukasza. Czyli
kierunku tradycji.
W kierunku tradycji, bo jednak zaczerpnął właśnie z tradycyjnego
Czego
dzieła.
Nie ukrywał, bo o tym mówił wyraźnie, że nastąpił zwrot, że nagle ta materia muzyczna, która trochę na początku mogła być przez niego pogardzana, bo chciał tworzyć w bardzo awangardowym, nowym stylu, co uczynił, nagle docenił
tradycję. Nagle się okazało, że że to ten utwór zmienił bieg historii.
A nie tamte. Prawda?
A nie tamte. I że też ten utwór spowodował, że on zaczął wchodzić głębiej w tradycję i nawet niektórzy jego przeciwnicy zarzucali mu to, że stał się kompozytorem neoromantycznym, no tak. Prawda? Więc on też to przeżył jeszcze za życia. Też żył dosyć długo i dosyć dużo namieszał w tej historii muzyki w ogóle. Więc myślę, że to jest taki temat, który może dotyczyć wszystkich.
Chyba każdego twórcy, nie tylko nawet twórcy, muzycznego, prawda? Tak. Bo po śmierci, po pierwsze, zapomina się o człowieku.
Natychmiast.
A ten człowiek poza tym nie może, jakby nie ma możliwości dbania o swoje interesy. Oczywiście, że każdy twórca w mniejszym lub większym stopniu dba o swoje interesy, jak żyje. No są tacy kompozytorzy, którzy tylko do szuflady piszą, albo tam nie chcą dbać o to, ale generalnie każdy człowiek w jakiś sposób albo dba o swoją twórczość, o to, żeby ta twórczość dotarła do publiczności, albo dbają o to inni ludzie, wiedząc o tym, że jest taki twórca i odbiorcy, nie wiem, krytycy zwracają się.
No mają szczęście, tak, mają tak. Po prostu szczęście, że jest wokół nich, nie wiem, jakiś tam fan klub, który nawet jeżeli ktoś umiera, to po jego śmierci wydają jego dzieła, myślą o tym, tworzą stowarzyszenia jego imienia, dbają o wykonywanie koncertów. No tak jest wiele,
ale
prawda?
Najczęściej nie dzieje się tak wartko jak za życia.
Mozart miał to szczęście, bo właściwie tak. Mozarteum powstało zaraz tak, po jego śmierci, które zaczęło gromadzić wszystkie utwory, skupiać wykonawców, naukowców i tak dalej. Ale wróćmy do Władysława Żeleńskiego, bo ja starałam się tak, on jest jak gdyby otwartą kartą dla nas ciągle,
tak.
Ponieważ ciągle nie wiemy tak do końca, ile on skomponował, to ja tylko powiem tak bardzo ogólnie, żeby mniej więcej to, co około wiemy, ale często też nie mamy dostępu do tych utworów jeszcze. Bo są to na przykład 4 opery, 8 okolicznościowych kantat, około 20 utworów chóralnych, zarówno a cappella, jak i też stowarzyszeniem różnych instrumentów. Jest też 18 dzieł orkiestrowych, w tym 2 symfonie, a także muzyka do 3 dramatów, 19 kompozycji kameralnych, 30 utworów na fortepian, wiele fantastycznych pieśni, które może najczęściej istnieją w takich recitalach, prawda, one są...
Blisko 100 jest tych pieśni.
Tak, właśnie, no aż 100. I to są znakomicie, też są wykonywane i one jak gdyby istnieją w naszej przestrzeni koncertowej, przy okazji też innych pieśni.
Jest wielkie zainteresowanie pieśniami.
Właśnie.
W internecie, na YouTubie można znaleźć naprawdę wielką ilość nagranych pieśni Żeleńskiego. Jest wielkie zainteresowanie.
No właśnie,
pieśniami.
Ale z tych wszystkich utworów, które wymieniłam, to właściwie jeszcze wiele z nich czeka na swoje odkrycie, bo albo nigdy nie było jeszcze wydanych i znajduje się w rękopisach, gdzieś zalega i trzeba je po prostu znaleźć i przywrócić do tego obiegu. No i dobrze, że pan tutaj jest.
Dlatego, że mówimy o tym problemie.
Że mówimy o tym problemie, ale też, że pan się zajmuje właśnie tym szukaniem tych utworów, dlatego, że dzięki panu, no ja widzę, że co chwilę ten spis powiększa się o jakieś kolejne rzeczy Żeleńskiego, a to jest duża sprawa, bo chyba najczęściej wykonywanym utworem, jak pan sądzi, bo ja mam swój typ.
No jest uwertura w Tatrach,
nie
licząc pieśni, no bo te pieśni rzeczywiście mają pierwsze miejsce w tej chwili.
Ale
z tych symfonicznych, tych orkiestrowych, to uwertura w Tatrach. No jest jeszcze fragment jednej symfonii, część wolna, Andante.
No właśnie, też jest dosyć popularny.
Tak, no ale to są, wie pani, 2 rzeczy. No naprawdę
tak,
warto sięgnąć
mało.
Warto sięgnąć i w ogóle pójść za przykładem Filharmonii Lubelskiej. Tam jest, zdaje się, z tego co pamiętam, 7 utworów orkiestrowych. No mamy 7 nagranych utworów orkiestrowych. Do tego jeszcze dołączmy kantaty, które są chóralno-orkiestrowe, czy jeden z utworów, który na muzykologii udało mi się odnaleźć, bo do tej pory była znana tylko wersja fortepianowa. Mianowicie psalm 46 do tekstu Kochanowskiego, którego głosy orkiestrowe właśnie w bibliotece muzykologii, gdzieś tam na
tutaj
piętrze...
Krakowskiej, tak?
Tak, krakowskiej. Na piętrze gdzieś tam sobie leżały i nawet był zdziwiony bibliotekarz, że ja to zauważyłem, że jest coś takiego. No i to również znalazło się już na estradach, że tak powiem, muzycznych, dlatego że zdaje się, że w 2021 roku Filharmonia Krakowska wykonała ten utwór, ten psalm 46.
Tak, pamiętam. Był taki koncert i pamiętam też koncert, gdzie Akademia Muzyczna świętowała swoje któreś tam lecie i wtedy wykonali to, tą uwerturę w Tatrach.
Tak.
I też to młode pokolenie, które właściwie pierwszy raz chyba słyszało Żeleńskiego symfonicznego,
tak.
Byli studenci zszokowani. Że to jest tak doskonała muzyka.
Gdzieś za granicą ktoś pytał o to, co to, zresztą nawiasem mówiąc, były gdzieś, ktoś mi opowiadał takie zdarzenie, że były wykonywane utwory Penderyckiego i Żeleńskiego. I ktoś pytał o Żeleńskiego.
No właśnie.
Co to za kompozytor? I nieznany kompletnie zagranicy. Więc to też o czymś świadczy. Ja muszę powiedzieć o takiej rzeczy. Nie mamy, na to chciałbym zwrócić uwagę, niestety zaginęły dwie symfonie Żeleńskiego.
I ale jest, może jeszcze gdzieś są. Mała
wie pani,
no,
cuda się zdarzają.
Tak.
Tak, ale wydaje mi się, że na ten stan poszukiwań kwerend bibliotecznych, jakie przeprowadziłem ja i powiedzmy jeszcze w tej chwili pan Maciej Negrej też coś odnalazł przecież w Czechach hymn Orłów. Wersję orkiestrową.
Tak, tak,
bo
tak.
To jest
tak.
Choralno-orkiestrowy. To trzeba na marginesie wspomnieć, że nie tylko ja takie rzeczy odnajduję. Myślę, że w tej sytuacji chyba już nie odnajdziemy, ale no zawsze cuda się zdarzają. Może gdzieś tam w Czechach, gdzieś jedna z tych symfonii gdzieś w Pradze była wykonywana. Może gdzieś leżą te partie orkiestrowe, czy nawet partytura. Właśnie może w Pradze gdzieś się to znajdzie.
Może w orkiestrze, w materiałach zespołu.
Tak, tak, tak. No ale niestety na stan dzisiejszy jest taki, że nie mamy dwóch symfonii Żeleńskiego, które były bardzo piękne. Mamy opis zachowany tej drugiej symfonii, dokładny, bo to była symfonia programowa. Jedna z tych symfonii była też jakby zwycięzcą konkursu jakiegoś kompozytorskiego, z tego co pamiętam. No więc nie mamy ich, ale w związku z tym musimy hołubić to, co mamy, jeśli chodzi o muzykę orkiestrową, bo to jakby wskazuje w pewnym sensie, jaki poziom mógł być tych jego symfonii. Bo jeśli my słuchamy takiej Romy na przykład, która jest oparta na tych tematach Chopina, dwóch tematach Chopina, czy na przykład Lili Venedy, to w tym momencie możemy dopiero sobie uzmysłowić, jakiego formatu jest to kompozytor i jak piękne mogły być te jego zaginione symfonie. No ja powiem szczerze, że jak posłuchałem Lili Venedy w nagraniu tych filharmoników lubelskich, to zakochałem się w tej muzyce. To jest muzyka teatralna.
To ja się nie dziwię, że pan ją wybrał dzisiaj, po to, żebyśmy o niej powiedzieli, że to jest utwór, który miał dla pana duże znaczenie.
Okazało się, jeśli już jesteśmy przy temacie Lili Venedy, czyli muzyki teatralnej Żeleńskiego, jedna z trzech, że tak powiem, kompozycji teatralnych, o których wiemy. Okazało się, że nic prawie nie wiadomo, mnie przynajmniej, i myślę, że wszystkim o tej premierze z muzyką Żeleńskiego, z muzyką ilustracyjną, która była napisana specjalnie na tą premierę, która odbyła się 7 maja 1904 roku wówczas Teatrze Miejskim w Krakowie. No to jest oczywiście późniejszy Teatr Słowackiego.
Miała napisane na afiszu Tragedia w 5 aktach i 13 obrazach.
Proszę pani, zwróciłem uwagę na to, że trzeba coś znaleźć i dowiedzieć się o tej Lili Venedzie, o tej premierze, to po pierwsze byłem osłupiały, dlatego że w żadnym ze spisów, poza jednym, spisów twórczości kompozytora, zarówno tym z okresu przedwojennego, jak i powojennego, łącznie z hasłem w encyklopedii muzycznej, nie występuje Lilia Veneda jako kompozycja Żeleńskiego. Jedyną informację przekazał słownik Chomińskiego i w haśle dotyczącym właśnie Żeleńskiego Swaryczewska, autorka tego hasła, napisała Lilia Veneda.
Wymieniła
muzyka do dramatu, tak. Jest wymieniona. Jest wymieniona Lilia Veneda. I tyle. Ja byłem zdumiony. Zacząłem szukać. W Polonie okazało się, że jest afisz, kilka, nawet dwa czy trzy afisze z maja 1904 roku, kiedy to właśnie w Krakowie prezentowano tą Lilię Wenedę w niezwykłej oprawie muzycznej, bo wiadomo, to była sytuacja wyjątkowa. Mamy premiery później, mamy premiery wcześniej Lilii Wenedy Słowackiego, ale oczywiście one są bez muzyki, albo z muzyką innych też twórców, bo są takie przypadki, ale generalnie Lilia Weneda na deskach teatru pojawia się bez muzyki. Tymczasem to było wielkie wydarzenie i znalazłem takie afisze. No mam tutaj przed sobą ten jeden
tak,
z tych.
Ten najsłynniejszy,
to jest
tak
akurat właśnie. Nie z siódmego. Z siódmego nie udało się z premiery
to jest z 8,
znaleźć, ale
prawda?
To jest ósmy, na drugi dzień. Jest taka treść z tego. Teatr Miejski w Krakowie w niedzielę dnia 8 maja 1904 roku. Po raz drugi Lilia Weneda, tragedia w 5 aktach, 13 odsłonach. Nawiasem mówiąc, na następnych afiszach jest zmiana w 12 odsłonach Juliusza Słowackiego, muzyka Władysława Żeleńskiego.
Przy czym to jest muzyka Władysława Żeleńskiego, jest napisana dużą czcionką, co świadczy o tym, że to jest jakaś zachęta dla tych, którzy mają przyjść.
Kilka dni temu, dosłownie, znalazłem bardzo ciekawą notatkę, informacje na temat tej premiery w czasie z 1904 roku, to jest czas krakowski, numer 106, z 8 maja 1904 roku, czyli nazajutrz po premierze napisano tak. Z teatru. Kronika. Uroczysty charakter miał wczorajszy wieczór teatralny. Wznowiono Lilię Wenedę Juliusza Słowackiego, od dawna już na polskich scenach niegrywaną. I dalej, bardzo zajmującą muzykalną ilustrację do dramatu napisał Żeleński. Składa się ona z przegrywek przed aktami i kilku odsłonami, tudzież z ustępów towarzyszących deklamacji. W niektórych miejscach poznawaliśmy motywa znane już z dawniejszych utworów kompozytora, tylko bardzo zręcznie zastosowane. Szczególny interes budziły ustępy oryginalne, w których kilka uderzało świeżością pomysłu i pełną dziwnej siły rzewnością melodii, tudzież misternością strony harmonicznej. Publiczność kilkakrotnie wyrażała swoje zadowolenie oklaskami. No i dalej jest też taka aluzja, że niestety nie było harf w składzie orkiestry i te miejsca, ponieważ harfa jest tam jakimś podstawowym elementem w tej sztuce, nie powiem rekwizytem, to niestety dźwięk harf musiały
główna
zastąpić
skrzypce.
Skrzypce pizzicatem zastępowały w czasie tej premiery. Nad czym bolał ten tutaj autor tej notki. Więc tak to wygląda.
No pięknie, że pan to znalazł, bo to rzeczywiście świadczy o tym, że to zostało wykonane, że to doszło do wykonania, bo afisz jeszcze o niczym nie świadczy, on tylko zapowiada.
Tak. A tu była jakaś bardzo ciepła uwaga, że ta muzyka, zresztą wystarczy tego posłuchać, będziemy tego słuchać, więc wydaje mi się, że wtedy na pewno stwierdzimy, że to był mistrz. No, to muzyka teatralna, przepiękna muzyka teatralna, która jest na pewno, co istotne, w tej informacji autor zwrócił uwagę, że rozpoznano inne dzieła, fragmenty innych dzieł Żeleńskiego. To jest prawda. Moja żona
też tam poznała, tak?
Rozpoznała, a tam jest więcej na pewno, bo ja słyszę, słuchając to nagranie Lilii Wenedy, tych części, bo jest ich tam 20 takich fragmentów, one miały charakter taki antraktowy głównie, to znaczy były pomiędzy aktami i scenami. A rozpoczyna w ogóle dzieło Forspiel, zum Prolog. Czyli wstęp.
Zresztą bardzo piękny.
Prologu. No, prolog jest jakby pierwszą częścią sceniczną, a potem następują te właśnie akty i sceny. I ten prolog jest jakby wstępem. Potem są fragmenty właśnie antraktowe. To wszystko ma charakter antraktowy, ale nie tylko, bo jak dowodzi tutaj ta informacja, a także notatki na rękopisie muzyki Żeleńskiego oraz egzemplarzu teatralnym z tego czasu zachowanym w bibliotece Teatru Słowackiego, świadczy to o tym, że również muzyka była w trakcie, że jakieś tła też dawała, czy jakieś małe fragmenciki. I te 20 fragmentów, które skomponował Żeleński, one miały właśnie taki charakter.
Tak, bo niektóre mają po 50 sekund na przykład widać, czyli one muszą pełnić taką rolę użytkową, służebną temu.
Gdzieś w środku sceny.
Tak.
I to wyraźnie Ktoś ołówkiem na egzemplarzu teatralnym Lili Wenedy, tekście, na tekście, który był w teatrze, takim roboczym tekście w Teatrze Słowackiego, w 1904 roku ktoś, kto reżyserował, to zaznaczył muzyka albo jakiś tam fragmencik muzycznego tekstu, jakaś ilustracja muzyczna.
No właśnie, czyli to nam pokazuje dokładnie, w jaki sposób to wyglądało. Myślę, że zostawimy tutaj ocenę słuchaczom tej muzyki pod względem, nie wiem, formalnym, czyli dotyczącym...
Czy wyrazowym, tak.
Wyrazowym, prawda, emocjonalnym. Nie będziemy tego już opowiadać. Ja tylko bym chciała, żeby pan powiedział dokładnie, usłyszymy w czyim wykonaniu ten fragment, bo będą to fragmenty, nie zmieści nam się cała muzyka z Lili Wenedy, tylko fragmenty, więc to będzie Wojciech Rodek,
tak, to jest dyrygował. Wykonawcą, autorem nagrania jest i wykonawcą jest Orkiestra Symfoniczna Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie pod dyrekcją Wojciecha Rodka.
No i tak, proszę państwa, i w ten sposób dochodzimy do końca naszego programu, ale jeszcze nie jest to zupełny finał, dlatego że finałem naszego programu jest muzyka, a ja byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby ta muzyka pozwoliła też zainteresować się Władysławem Żeleńskim, który jest niezwykłym kompozytorem i jeżeli przechodzicie państwo obok kamienicy przy ulicy Wenecja 1, to warto zawsze spojrzeć na tą przepiękną kamienicę secesyjną, bo tam właśnie mieszkał Władysław Żeleński. Pięknie jest odnowiona i proszę, pan chciał powiedzieć.
Tak, nie chciałbym dodać, że to nie jedyne miejsce, które
oczywiście,
wiąże
się, oczywiście,
jeśli chodzi o mieszkalnictwo.
Tak.
Dlatego, że przez jakiś czas na Gołębiej mieszkał.
I na Sebastiana.
W kamienicy Morów. Tak. Przez jakiś czas rodzina Żeleńskiego mieszkała, ale przede wszystkim na Sebastiana. Sebastiana 10, zdaje się, a dzisiaj to jest 8, czy odwrotnie. Tam tak. Była ta willa Żeleńskich.
Tak, która jest do dziś.
Tak. No i Wenecja, no i tutaj.
I potem przeniósł się właśnie tam i zresztą z tamtym mieszkaniem był już związany jego syn Boj Żeleński, tak. który rzeczywiście być może przyćmił trochę sławę ojca. Także szanowni państwo, słuchamy teraz Władysław Żeleński, muzyka teatralna do spektaklu Lili Wenedy. No a ja chciałam powiedzieć, że gościem naszego programu był pan Ireneusz Trybulec. Bardzo panu dziękuję za przyjęcie.
Ja dziękuję za uwagę serdecznie.
Dziękuję bardzo. Realizował Paweł Lorenc, a żegna się Agnieszka Malatyńska.
Tu Radio Kraków Kultura.